Dzień dobry, witam serdecznie na Napisach Końcowych i to będzie nasz mały przegląd newsów, a zaczniemy od przeglądu box office, bo żyjemy w takich czasach, że nasz przegląd box office został zredukowany do jednego segmentu w przeglądzie newsów. A konkretnie zaczniemy, słuchajcie, od tego, w związku z tym, że no, mamy bardzo mało kin otwartych i wyniki box office wyglądają dosyć biednie. Jak zajrzycie sobie na box office Mojo, to no, filmy, które są tam na szczycie, osiągają bardzo niskie wyniki. To znalazła się osoba, która postanowiła troszkę się z tego ponabijać, a przy okazji pokazać, jak wygląda ten system, a przy okazji zareklamować swoją działalność. Erik Tabak jest aspirującym aktorem, scenarzystą, no generalnie osobą, która próbuje znaleźć tutaj jakąś drogę, żeby się piąć wyżej w branży rozrywkowej. No i on postanowił stworzyć film. Film Unsubscribe, który został stworzony na komunikatorze Zoom, którego my też zresztą tutaj używamy. Prosił pan swojego kolegę Christiana Nilsona, który mu napisał scenariusz. Panowie razem stworzyli ten film, zmontowali go. Jest to horror po prostu, gdzie całość to jest po prostu konferencja na Zoomie, gdzie pojawia się jakaś postać, która terroryzuje rozmówców. I ten film nie kosztował absolutnie nic, bo wszyscy biorący udział w tym projekcie zrobili to za darmo, z nudów. Natomiast teraz pojawiła się kwestia dystrybucji. I teraz jak je dystrybuować ten film? A no oczywiście prowadzić go do kin. Konkretnie do jednego kina, gdzie można było zastosować taką zasadę jak Four Wall Distribution. I to jest zasada, która polega na tym, że możesz sobie wynająć kino na jakiś konkretny czas. W tym wypadku jeden dzień. I panowie wynajęli to kino. I kosztowało ich to jakąś tam niewielką kwotę. Ale coś tak się składa, że jeśli wykorzystacie, powiedzmy, tę zasadę, która nie jest wykorzystywana praktycznie gdzieś tak od, nie wiem, lat 70., czyli zanim jeszcze mieliśmy epokę blockbusterów, dzisiaj to raczej się mija z celem, biorąc pod uwagę, że i tak wszystkie kina grają blockbustery, grają jakieś filmy, które i tak wypełniają salę i nikomu raczej nie zależy na tym, żeby wynajmować salę na nie wiem, jakiś określony czas. Ale w tym wypadku panowie zrobili tak, że wynajęli tę salę i wykupili wszystkie możliwe bilety na wszystkie seanse, jakie ten dzień obejmował, bo cały wpływ wówczas z biletów nie jest dzielony między kino a dystrybutora, ale trafia bezpośrednio do dystrybutora. I kino zarabia sobie tylko, po pierwsze, na tej stałej kwocie wynajmu, a także na ewentualnych przekąskach, napojach i tak dalej, co wiadomo, że teraz w czasie epidemii no nie jest wskazane, więc pewnie raczej ta sprzedaż nie była prowadzona. I teraz po co to wszystko? Po co wykupiono te wszystkie bilety, a później no, odzyskali z powrotem te pieniądze, no bo tak jak wspomniałem, kino wówczas oddaje wszystkie pieniądze dystrybutorowi. Bo wówczas udało im się uzbierać 25 tysięcy dolarów, które wydali, a potem dostali z powrotem, ale ten wynik mogli już zaraportować do Box Office może chociażby i trafić na pierwsze miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych filmów w USA. I tak się faktycznie stało. 10 czerwca 2020 roku Unsubscribe był najpopularniejszym, najbardziej oglądanym filmem w USA. Film, którego budżet wynosił 0 dolarów. No, chyba, że brać pod uwagę tutaj opłatę dla kin, no to powiedzmy, że no troszkę na nim stracili. Ale oczywiście zyskali rozgłos, o to głównie chodziło. Chodziło głównie o to, żeby powiedzmy nazwiska tych twórców pojawiały się w serwisach newsowych, w rozmaitych tutaj portalach. No, wiadomo, żeby po prostu sobie troszkę bardziej, żeby tą pomysłowością otworzyć sobie drzwi do dalszej kariery. I to jest świetna metoda, bo moim zdaniem pokazało bardzo fajnie to, jak absurdalna sytuacja w tym momencie panuje, że mamy filmy, które de facto nie są najchętniej oglądane w USA i zaraz sobie do tego przejdziemy, ale no jednak są, oficjalnie są. Nikt mu tego nie odbierze, że stworzył film, który przez jeden dzień, 10 czerwca, był najchętniej oglądanym filmem w USA. Więc co myślisz o tej akcji?
Znaczy, jeszcze najlepsze w tym wszystkim jest to, że jest czerwiec. Wiesz, w normalnych latach maj, czerwiec to są te najbardziej gorące okresy, jeśli chodzi o blockbustery, tak? Wszelkie Avengers, no przecież Wonder Woman, wszystko co miało być tutaj, to Black Widow miała być w maju, nie? Wszystkie gorące filmy, te wielkie blockbustery, to jest maj, czerwiec, więc teraz mogą się pochwalić, że w 2020, jak już ktoś minie parę lat i ktoś nie będzie do końca pamiętał, jak, co, gdzie, kiedy, ale w 2020 w czerwcu byli na szczycie box office'u. To nie, że we wrześniu, nie, że w styczniu, w czerwcu. To jest jeszcze dosyć istotne, ale ogólnie pomysł jest, dokładnie, ale pomysł jest, uważam, na tyle ciekawy, że no, że tak powiem, szanuję, że za przedsięwzięcie, szanuję za pomysł i za próbę tutaj wybicia się Trzeba było naprawdę nieźle zakombinować, żeby coś takiego wziąć, a to działa. To działa, bo my o tym gadamy tutaj, o jakimś filmiku, który by nikogo nie obrzedł, jak pierdyliard innych filmików robionych przez początkujących twórców, a o tym akurat gadamy. I nie tylko my, przede wszystkim dużo większe serwisy o tym gadają, więc no co dużo mówić, no zadziałało, tak? Czy to wpłynie bardziej na karierę, czy nie? Ciężko powiedzieć, ale na tą chwilę działa.
No, także to jest, myślę, bardzo, bardzo fajna rzecz, że jedyny moment, kiedy można było coś takiego przeprowadzić, nie? Więc trzymam kciuki, że tutaj panowie osiągną coś w branży. Ale tak jak wspomniałem, no to nie są jedyne, to tak naprawdę nie były jedyne filmy, które były wyświetlane w kinach w USA w ogóle, tylko te jedyne, których, nie wiem, producenci wysłali dane do przemielenia później przez Box Office Mojo i całą resztę. A tak się składa, że w sumie kiedy prześledzimy sobie, jakie filmy faktycznie miały powiedzmy najwięcej widzów w ten weekend, to wcale nie jest mniej dziwnie, nie? Bo na pierwszym miejscu w ostatni weekend zameldował się Jurassic Park z 517 tysięcy dolarów ten film zarobił. Na drugim miejscu zameldowały się Szczęki. I to mówimy cały czas o tych pierwszych szczękach. A propos początku blockbusterów. No pierwszy blockbuster w zasadzie. Historia zatoczyła koło i Szczęki są na drugim miejscu. No a później dopiero mamy jakieś powiedzmy... No tak, później już mamy nowsze pozycje. The Invisible Man na miejscu trzecim, Trolls World Tour i The Hunt. Ta trójka Universalu, która jest praktycznie cały czas.
Ciężko nazwać super nowymi pozycjami, ale...
No tak, z tego roku. To już są nowe, tak? Ale to też jest ciekawe pod tym względem, że tak, że na szóstym miejscu mamy jeszcze Back to the Future, kolejny klasyk. Na siódmym miejscu jest Fallout. To jest akurat niezależny film. Kolejny z serii filmów, które są robione chałupniczo. Tutaj z kolei mamy vlogera, który odwiedza jakiś dom, gdzie straszy, czy coś takiego. Oczywiście wszystko jest robione tak bardzo... Film ma formę odpalania serii vlogów, nie? Więc znowu, żeby tutaj unikać kontaktu międzyludzkiego. Miejsce ósme, E.T., kolejny klasyk. Miejsce dziewiąte, Jumanji. Kolejny nowy film, może nie z tego roku, ale z końcówki poprzedniego. No i dziesiąte miejsce, kolejny klasyk, The Goonies. Teraz pytanie, skąd się wzięły te klasyki tutaj? No Dzień Ojca był w USA, nie? Znaczy u nas też był, ale w USA też był trochę wcześniej, więc statusiowie mieli na co iść do kin, jeśli... No, pewnie prędzej się, powiedzmy, tata z synem, z córką wybrał do kina na, nie no, wiem, właśnie... Może nie na Szczęki, się. Ale na Goonies, czy na E.T. no, niż na, nie wiem... Niewidzialnego człowieka, nie?
A to jest fajny pomysł, jak właśnie masz taki Dzień Ojca, dzieciaki, które mogą pomyśleć, jak tacie sprawić frajdę, chodźmy na razem, ty widziałeś to w kinie, my tego nie widzieliśmy w kinie, trochę nie było na to szans, więc możemy teraz pójść i ty sobie powspominasz i będziesz miał, o, byłem z dzieciakami na Goodies, byłem z dzieciakami na Szczękach. W Szczękach to już, jak był w kinie, to już musi być starszy tata.
No, ale to wtedy będzie mógł zabrać też starsze dziecko na taki film, nie? Bo powiedzmy, że dla tego młodszego to może nie być odpowiedni film, aczkolwiek w sumie na dzisiejsze standardy pewnie są straszniejsze kreskówki niż te Szczęki. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz do zaznaczenia tutaj. Większość tych filmów pochodzi z jednej wytwórni. Jurassic Park, Universal, Szczęki, Universal, Niewidzialny Człowiek, Universal, Trolls, Universal, The Hunt, Universal, Back to the Future, Universal, E.T., Universal. I to na razie tyle. Co by oznaczało, że Universal tutaj kombinuje po prostu wszelkimi już niewidzialnymi sposobami, żeby coś tutaj na tej sytuacji ugrać. I to jest ciekawe, że po tym mocno chłodnych stosunkach Universalu z sieciami kinowymi, teraz mamy sytuację, w której Universal pakuje swoje filmy, i to nie tylko te nowe, ale też te klasyki, tam gdzie się w zasadzie tylko da, tam gdzieś w ogóle jakiekolwiek kina są otwarte. Z czego tutaj akurat też no nie, to nie jest jakby sytuacja, w której można powiedzieć, że o, mamy zwrot całkiem, bo jednak większość tych kin, z których pochodzą te wyniki, no to są kina typu drive-in, nie? Których się otwiera coraz więcej, które zwiększają swoją, powiedzmy, tutaj przepustowość, no bo wielu widzów, jeśli ma się wybrać do kina, no to preferuje tego rodzaju kino, no bo jest bezpiecznie po prostu pod tym względem, nie? Plus, jeśli wybierasz się na, nie wiem, Jurassic Park, który widziałeś i tak milion razy, no to mówmy się, że mniej komfortowe warunki niż oglądanie na sali kinowej nie są aż tak znowu dużą przeszkodą. No dobra, to tyle, jeśli chodzi o box office tutaj kinowy, no ale oczywiście dzieją się rzeczy jeszcze na rynku VOD. I myślę, że tym newsem numer jeden jest polski sukces polskiego filmu. Wreszcie doczekaliśmy się po raz, nie wiem,
światowy hit.
no światowy hit, jakby nie patrzeć, bo ostatnio chyba dalej jest na miejscu pierwszym najpopularniejszej produkcji na Netflix, o ile dobrze kojarzę. Jeśli jak oglądacie ten materiał, być może już troszkę spadł, może pojawiła się jakaś nowa pozycja, ale i tak powinien być w czołówce, nie? Co i tak już jest całkiem no, dużym wyróżnieniem, może tak to nazwijmy. I oczywiście no, to jest związane z tym, że ten film w czerwcu trafił no, właśnie na platformę Netflix. Wcześniej miał oczywiście no, był w dystrybucji kinowej w Polsce, był w jakiejś ograniczonej dystrybucji w Wielkiej Brytanii, no, w USA i w wielu innych krajach trafił bezpośrednio na ten serwis. Więc w ogóle tak jak patrzę po recenzjach i opiniach, dla wszystkich osób to jest po prostu film Netflixa. I w różnych artykułach czytam, że czekają, aż Netflix zrobi drugą część. Co?
To Netflix zaraz to dobrze. Może sypnie hajsem, no co no.
Może sypnie hajsem, ale to wiesz, to dobrze, bo w sumie jeśli ktoś narzeka na ten film i go krytykuje, no to głównie tutaj idzie to w stronę Netflixa. Aczkolwiek z tego co widzę, to film jest określany także jako polskie 60 twarzy Greya, tak? 60 twarzy. Jezus, nie wiem. Zapomniałem, która wielokrotność 30 to była. 50.
50. Jezus Maria. Mówię, to nawet niekoniecznie wielokrotność.
Czemu te filmy mają tyle numerków w tytułach? W każdym razie wiecie, o jaki film chodzi. I że to jest polski
ale
odpowiednik.
Ale a propos numerków, ja chcę koniecznie odnieść się do innego numerku. Na Rotten Tomatoes, co prawda nie ma dużo recenzji, ale obecnie jest numerek, o którym warto powiedzieć. Jest to okrągła liczba, okrągły procencik. Jest to 0%. Jeśli chodzi o recenzentów. Sprawdza się tam 9 w tym momencie recenzji, więc to nic nie znaczy. Nie ma żadnego jego wytycznej. No i tak samo user score przy filmach z VOD nie jest w jakiś sposób weryfikowany. 32%. Ale... No cóż. Jeżeli popatrzy się na to, co jest zawsze uważam dużo bardziej interesujące niż sam goły procencik, bo jakby on niewiele mówi tak naprawdę, jeśli chodzi o Rotten Tomatoes, chyba, że masz tych recenzji 400, powiedzmy, czy coś takiego. Lepiej zerknąć na te, chociażby te headliny, które są i po prostu są one cudowne po prostu. Na przykład 365 dni romantizes an entirely toxic relationship, which is never okay. The movie pretty much copies every move made by 50 Shades as if it were a bible of anti-sexy awfulness. A porn movie is more honest than this trash.
Trochę tak, szczerze mówiąc. I to jest prawda, szczerze mówiąc, wiesz, jak oglądasz film porno, to jakby wiesz, na co się piszesz, tak? Piszesz się na fantazję, która ma jeden konkretny cel, tak? Jaki ma pornografia. Natomiast tutaj jakby masz otoczkę filmu cały czas. Filmu, który coś tam ci niby próbuje powiedzieć, a na dobrą sprawę i tak wiadomo, że nie. I tak wiadomo, że to jest dokładnie, ten film ma spełnić dokładnie tę samą funkcję, co pornografia.
Ja tutaj jedna recenzja, która akurat trochę przeczy z tym, co mówiłeś. Strictly for those wondering, what would straight up rip-off of 50 Shades of Grey look like if it were made in Poland? No cóż, no to nie jest najlepsza opinia tutaj dla nas. Zaraz będziemy mieli, prawda, za antypolskie treści w ogóle ściganie, no ale...
Ale z drugiej strony mam wrażenie właśnie, że więcej recenzji i tak dalej po prostu nazywa to filmem Netflixa, po prostu zrobionym w Polsce czy coś takiego. Nikt tego nie wiąże z polską kinematografią, więc spokojnie, tak? Mhm. Jakby to nie wpływa jakoś bardzo na wizerunek polskiej kinematografii na świecie. Wszyscy zdają sprawę, że to jest tani film, który poleciał na Netflix, który no, ma jasny i prosty cel. Mamusie mają mieć swoje porno do obejrzenia, tak? To tak się zwykle ten film postrzega. I jeszcze jedna rzecz. Jakby recenzja to jest jedna rzecz, ale ta popularność to jest mimo wszystko coś, co robi wrażenie, jakby nie tak? Patrzeć, no bo kurczę, film, który już pomijając kwestię jakiej jest jakości i tak dalej, no bo myślę, że nawet film w tym stylu można było zrobić o niebo lepiej, ale jednocześnie, jak mi słyszałem, ten film trafił w gusta ludzi na całym świecie w tym momencie, nie? No bo okej, że jakby, że jesteś w stanie zrozumieć, że trafił tutaj do publiki w Polsce i w okolicach i może w Wielkiej Brytanii i tak dalej, ale wiesz, że trafił do USA nagle i jest bardzo szeroko oglądany. Z czego to wynika w takim razie?
No, ja jakby nie jest żadną tajemnicą, że seks się sprzedaje, nie? To tak, wow, naprawdę? Jak zrobisz coś z mocnym tutaj kontekstem seksualnym, to sprzedaż, to niesamowite. Nie dlatego wszyscy aktorzy i aktorki muszą wyglądać super hot często na wszelkich promocjach. I w momencie, w którym masz, no dobra, ale to jakby możemy powiedzieć, że za mało, że seks się sprzedaje, choć z drugiej strony takich filmów, które mogłyby zahaczać o porno, ale porno nie są, nie ma aż tak dużo. Tych 50 Shades of Grey właśnie, tego typu filmów. To nie jest tak, że one w tym momencie przez to, jaki sukces odniosło te 50 twarzy, to nagle, wiesz, powstaje ich rocznie 15 czy coś w tym rodzaju. Więc może ludzie, konkretna grupa odbiorców chce takich filmów więcej, po prostu z braku kolejnej części, no jest kwarantanna, jakby nie patrzeć, więc nie ma więcej takich produkcji, jak chcieliby. No, coś, na co ja zwróciłem uwagę, to wydaje mi się, że jest też w przypadku Stanów taka trochę egzotyka tego wszystkiego, wiecie, to nie jest kolejny amerykański film z amerykańskimi gębami i tak dalej, to jest to takie soft porn z Polski, tak?
Trochę słowiańskiej, europejskiej krwi, trochę włoskiej, kurczę, mieszanka kulturowa.
Dokładnie, to nie jest coś, co masz w Stanach na co dzień, więc nie dość, że masz ten taki ostre zabarwienie erotyczne, w ogóle seksualne, jeśli chodzi o to, mówię, coś, co się sprzedaje, to jeszcze do tego taka trochę egzotyka. Myślę, że gdyby ktoś zrobił taki film w dokładnie tym samym stylu, jak właśnie te 50 twarzy, czy to na przykład z Indii, albo ciężko mi powiedzieć, jak akurat azjatyckie kino, z nim różnie bywa, jeśli chodzi o Stany, to myślę, że mogłoby działać to podobnie, właśnie dlatego, że wiesz, już swoim seksem są przeżarci w Stanach, no już umówmy się, ile można, ale taki trochę, wiesz, europejski, taki trochę tam z zewnątrz, o, to może być jeszcze cały czas kinki.
No ja mam wrażenie, że to chyba wynika właśnie z tego, że to jest troszkę specyficzny film w porównaniu do tego, co wychodzi w USA. Bo w USA wychodzi sporo filmów jakby o erotycznej tematyce, tylko że to zwykle są jakieś takie sex comedies studenckie i tego typu rzeczy. Taki bardzo prześny humor, powiedzmy, nie? I jeśli już mamy erotykę, no to jest bardziej właśnie w takiej konwencji, wiesz, no jak American Pie, tylko trzy razy bardziej i z dużo większą dawką na gości. I to zwykle to są właśnie takie tanie filmy, które po prostu są albo idą albo po prostu na streaming, albo do jakiejś tam dystrybucji na VOD. Nawet The Asylum produkuje teraz takie rzeczy, bo to jest tanie i najwyraźniej się jakoś tam sprzedaje w określonych gronach, w określonym gronie. Natomiast mam wrażenie, że właśnie przy okazji 365 dni, no to jest film, trochę, który wygląda trochę inaczej jednak, nie? I z jednej strony nie jest właśnie tą taką głupkowatą komedią, tylko no jest taki, wiesz, ładnie nakręcony i tak dalej, znaczy no ładnie nakręcony, wiadomo, o co chodzi. Masz romantyczną muzykę w tle i te takie kadry, które wyglądają jak reklama perfum i tak dalej, nie?
50 twarzy chyba na tym samym jechało dokładnie. To też nie było, jak dobrze rozumiem, taka właśnie... I może tego tak
się wydało. Tak, bardzo ładny film. Bardzo ładny film. Właśnie o to chodzi, wiesz, że masz ładne wnętrza, masz ładne widoczki, masz ładnych ludzi.
Tak, ale nie masz tego humoru, nie? Raczej to ma być takie pseudo serio.
A jednocześnie, no jednak, ten film sobie pozwala dużo więcej niż właśnie choćby 50 twarzy Greya, czy jakiekolwiek inne filmy w tym stylu w USA, nie? Bo w USA mimo wszystko, jeśli już masz film, który idzie w no, dosłowność, tak, albo naprawdę bez takie, powiedzmy, pokazywanie na gości bez za bardzo, nie wiem, wiesz, bez jakiejś konkretnej cenzury i tak dalej, bez oglądania się na rating i tak dalej, to zwykle są ciężkie produkcje, tak? To są jakieś tam Von Trier, tego typu rzeczy. Ale produkcja, która z jednej strony jest taka w miarę przystępna i lekka i niewymagająca, a jednocześnie pozwala sobie na dużo więcej i te sceny erotyczne są dłuższe i aktorzy są, wiesz, mniej się tutaj, bardziej się odkrywają, no to jest jednak coś, co myślę, że wielu, wielu widzów zainteresowało. Nie?
To wynika też z tych ratingów amerykańskich, o których może w sumie powinniśmy nawet kiedyś oddzielnie pogadać, bo... Często mówi się o tym, jak jakiś film dostaje R-kę. Wiele osób zachwyca się, że R-ka, bo R-ki nie są tak często znowu. Przy czym R-ka nie jest najwyższą kategorią. Teoretycznie najwyższe to jest to NC-17, to się bodajże nazywa, to jest ta kategoria wyżej. Znaczy jest jeszcze osobna kategoria dla porna, ale to już jest inna kwestia. I NC-17 to jest kategoria, która jest nazywana wyrokiem śmierci dla filmu. Gdyby na przykład 50 twarzy Greya dostało NC-17, to nigdy nie zarobiłoby takich pieniędzy, jakie zarobiło, dlatego że kina by po prostu nie przyjęły tego filmu. Kina nie... Może, wiesz, jakie małe studyjne kino właśnie, też jak Von Triera masz filmy, no, które nie są blockbusterami, nie pójdą wszędzie, tylko właśnie jakieś artystyczne kina może wezmą, wiadomo jaka jest publika, wiadomo na co oni się piszą i wiadomo jakby z czym to się je. I tak samo byłoby z jakimkolwiek innym filmem z NC-17, natomiast jednak 50 twarzy Greya miało być blockbusterem, więc musieli balansować na tej granicy, żeby to była cały czas R-ka. A jak wiemy, flaki, gore, R-ka. Seks, uważaj, uważaj, bardzo uważaj, może R-ka, ale uważaj, bo tam po prostu to NC-17 za odrobinę za długiego cyca i bam, wchodzisz w tą kategorię, której naprawdę nie chcesz. Więc z tym streamingiem nie ma takiego problemu i może 365 dni w Stanach, gdyby wyszło, dostałoby NC-17, ale poszło na Netflixie, gdzie jakby te ograniczenia nie dotyczą, tak? Tak długo jak to nie jest bezpośrednio porno, które musisz oznaczyć jako porno, no to dalej jest film, który wchodzi w te ramy tego dalej technicznie rzecz dopuszczanej kategorii, której po prostu kina nie chcą przyjmować. I tak jak mówisz, to właśnie jest o tyle rzadkie, że no, w Stanach czegoś takiego by nie dostali.
No jest jeszcze ta druga warstwa, czy raczej druga platforma, którą ten film się roznosi i podejrzewam, że jeszcze przez jakiś czas będzie na tym, jeśli nie na pierwszym miejscu, to gdzieś tam w czołówce. No internet, tak? Jakby fama o tym filmie się bardzo szybko rozniosła i bardzo szybko stał się obiektem żartów, stał się tym przedmiotem rozmaitych materiałów w internecie. Teraz jak piszecie sobie 365 dni, 365 days, pod takim tytułem jest oczywiście na Netflixie amerykańskim, no to znajdziecie całą masę komentarzy, omówień, recenzji i tak dalej. Pewnie jest tego w tym momencie, no nie wiem, setki. Więc masa ludzi, biorąc pod uwagę, że nie wymaga to pójścia do kina, ani kupowania jakiegoś DVD, ani czegoś w tym stylu, tylko odpalenie Netflixa, no z czystej ciekawości chcę sprawdzić. Bo jest oczywiście grono widzów, które nie ironicznie będzie oglądać ten film, ale jest, myślę, naprawdę duże grono, które chętnie sprawdzi, albo odpali na jakiejś imprezie, albo na czymś w tym stylu, bo oczywiście wiadomo, kwarantanny już nie ma w USA też i nikt tam się nie martwi już specjalnie. I to jest dobry film do tego, żeby po prostu siedzieć i go komentować i mieć bekę z tego. Nie?
Ja myślę, że mimo wszystko większość odpali to na zasadzie, haha, beka, zobaczę, ale tak naprawdę, bo są cycki. Ale odpalę, bo wiesz, bo beka, haha, pośmieję.
Jest jedno i drugie, więc to jest idealne połączenie, myślę. Właśnie na tego typu okazje to lepiej być nie może. Więc pod tym skład, tylko o tym nie zdziwi. Mówię właśnie, z jednej strony masz ten element tej erotyki, która jest trochę w USA jednak tematem tabu, tak? Taka erotyka. A wiemy, że europejskie kino jest zdolne do dużo więcej, więc umówmy się, no sami Włosi robili dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy w tym temacie.
My mamy inne kategorie wiekowe.
No właśnie. Natomiast dla Amerykanów to jest jednak mimo wszystko coś innego. No ale mówię, znowu masz jeszcze ten element, że ten film jest zabawny pod tym względem, że jest po prostu tak chujowy, że wiele osób go ogląda i go komentuje i go... Podejrzewam, że jest masa ludzi, która będzie go oglądać parę razy nawet, w związku z tym, bo będzie go pokazywać innym znajomym i no, będzie żył sobie przez jakiś czas bardzo długo. Kariera Barbary Białowocznej jest po prostu tak dziwna. Aczkolwiek z tego, co widziałem, nawet na Netflixie, albo gdzieś jeszcze... Nie, na Rotten Tomatoes nawet nie jest pisana jako reżyserka, tylko tam jest ten drugi pan Tomasz Mandes, czy jakoś tak. Więc to też jest zagadka swoją drogą, jak wyglądało reżyserowanie tego filmu, może kiedyś się dowiemy. Póki co wszyscy liczą na sequel, a no oczywiście wspomnieliśmy o
teraz
tym, że...
Teraz Netflix sypnie hajsem jak trzeba. Jakby tutaj nie muszą się martwić. Po czymś takim Netflix na dużo mniejsze hity sypał hajs. Także ja spokojnie 365 dni po raz drugi, rok no. Drugi, nie wiem jak to nazwać.
Jedno marzenie, po prostu urodzi się Blanką Lipińską, bo to jest historia sukcesu, tak? Nie umiesz specjalnie dobrze pisać, a potem piszesz książkę, która staje się sukcesem w twoim kraju, potem robisz film, który staje się ogromnym sukcesem w twoim kraju, potem nagle ten film staje się sukcesem na całym świecie. I szczerze na tym etapie to ja bym miał naprawdę gdzieś recenzję i wiesz, i komentarze, i bekę z tego filmu. Mógłbym sobie podcierać łzy banknotami w tym momencie, no ale... Trochę zazdro, mimo wszystko. Natomiast oczywiście wspomnieliśmy o tych Amerykanach, którzy nie są przyzwyczajeni do tego typu filmów. No nie są, no bo oczywiście już się pojawiły organizacje, które tam domagają się zaprzestania emisji tego filmu i wywalenia go ze streamingu, bo jest oczywiście browzoburczy i z czym się akurat można zgodzić, i wręcz trzeba zgodzić, no promuje tutaj postawy, które promowane bardzo, nie powinny być, tak?
Bardzo, niekoniecznie.
No, i to zresztą też, ale inna sprawa, że też wszelkie te recenzje, które nawet jeśli są śmieszkowe, no też zauważają ten problem, tak, że to jest film, który no pokazuje w bardzo niefrasobliwy sposób, delikatnie mówiąc, porwanie, tak, i gwałt na dobrą sprawę, więc no ale to 2020 to jest ten moment, kiedy polski film odnosi sukces na całym świecie i jest to bardzo specyficzny.
Jest to 365 dni. Tylko w tym roku. W innym roku, wiesz, to była zimna wojna, to mogło być Ida, ale w tym roku jest to 365 dni.
No teraz bardziej tutaj w rejony popkulturowe weszliśmy konkretnie. Myślę, że ten film będzie długo jeszcze wspominany. Dobra, to tyle jeśli chyba chodzi o temat box office i popularności konkretnych filmów. To jeszcze jak jesteśmy przy temacie streamingu, odchodźmy sobie jeszcze temat HBO Max, bo to jest też coś, o czym mówiliśmy od dawna i pamiętam, że najpierw by, nie pamiętam już jak ty, ale ja byłem naprawdę zachwycony tym, jak oni mieli mieć na starcie ofertę i faktycznie jakby to narobiło wrażenie. Tym bardziej, że to była oferta, powiedzmy, trafiająca do bardzo różnych klientów, różnych targetów i obliczona w zasadzie na to, żeby faktycznie stać się realną konkurencją na Netflixa. A jak doszliśmy do wniosku po jakimś czasie, na dobrą sprawę nikt w tym momencie nie jest konkurencją na Netflixa, bo tylko Netflix ma tak dużą bibliotekę
i najlepsze jest to, jak są te argumenty, że ja tam już nie oglądam Netflixa, bo tam sam chłam i tak dalej. Dużo ludzi tak napisze i dla mnie to już nie jest konkurencja. Jesteście w mniejszości. Jesteście w takiej malutkiej mniejszości. Dla większości osób najważniejsza jest jednak ilość, a nie jakość. I sam fakt, że mogę w każdej chwili przyjść do domu. Dlaczego ludzie do tej pory oglądają telewizję, której muszą odpalić telewizję i leci akurat to, co program wybiera, a nie to, co sami mogą wybrać? Ja tego nie rozumiem, znaczy nie popieram, ale rozumiem, bo wiele ludzi nie chce wyboru. Chce po prostu usiąść na kanapie po dniu pracy, włączyć coś i niech leci. I jakby HBO nie oferuje Max czegoś takiego, Disney Plus nie oferuje czegoś takiego, Netflix każdego dnia możesz przyjść i odpalić coś nowego i będzie coś tam leciało.
Tak, i mało tego właśnie, to nie jest też tak, że wpadają tam jakieś rzeczy, które nikogo nie obchodzą i tylko zapełniają bibliotekę. Praktycznie cały czas pojawia się tam coś, co faktycznie jest komentowane, dyskutowane i ludzie faktycznie to oglądają w dużej liczbie, nie? No teraz patrząc na to, jaka jest najpopularniejsza w ogóle produkcja, nie tylko filmowa, ale w ogóle produkcja na Netflixie, to jest Florislava, który jest, nie wiem, teleturniejem, show, no takiej koncepcji, jak mówi tytuł, nie? Tak, weźmy tą dziecięcą zabawę i zróbmy z tego show. I ludzie oglądają masowo, bo faktycznie to jest coś, co po pierwsze pozwala tutaj się troszkę odmurzyć i zwyczajnie, no, łatwa, prosta, przyjemna rozrywka, nie? Którą wcześniej zapomniała telewizja, no bo gdzie indziej oglądaliśmy te wszystkie durne programy, teleturnieje, zabawy i tego typu rzeczy, jak nie w telewizji, no teraz mamy to na Netflixie. No, więc zupełnie mi to nie dziwi, ale tym bardziej, że właśnie po okresie kwarantanny, no, wszystkim praktycznie streamingom podrosła liczba użytkowników, liczba subskrybentów, ale nieporównywalnie więcej Netflixowi. No bo tym bardziej na kwarantannie, nie? Jakby to nie jest ten czas, kiedy szukasz tych zaangażujących, wysokojakościowych produkcji, raczej szukasz czegoś po prostu, co ci oderwie na chwilę od rzeczywistości. No, więc tak to wygląda z Netflixem. Natomiast wracając jeszcze do HBO Max. HBO Max ma same problemy ostatnio. I tak już mówiliśmy właśnie o tym starcie, który był niezbyt udany w związku z chociażby z brakiem jakichś ciekawych produkcji oryginalnych. Ciągle nie wiem, co prawda, jaka liczba użytkowników w tym momencie się kształtuje przy tej okazji, no ale serii ma 3 tygodnie póki co. Może po miesiącu albo po, nie wiem, 2 miesiącach dostaniemy jakieś wyniki. Natomiast pierwszy problem jest taki, że okazuje się, że niebawem wiele produkcji Warnera, w tym produkcje z superbohaterami DC na przykład, jeśli te was interesują, no zniknie z katalogu HBO Max na jakiś czas. I to ma oczywiście związek z tym, że no te prawa oczywiście do tych filmów były rozdawane, czy wyprzedawane powiedzmy jakiś czas temu.
Podobnie jak Disney Plus miał problem, nie? I też nie tak samo Disney Plus miał problem. No.
To jest, wydaje mi się, że to też jest problem, który może nie uniemożliwia, ale też spowalnia jakby ekspansję HBO Max, bo podejrzewam, że zanim oni będą faktycznie chcieli wejść na wszystkie rynki, będą jednak woleli ogarnąć kwestię tych praw, żeby nie było tak, że praktycznie w każdym państwie, w którego wejdą, nie będą mieli dostępu do większości swoich filmów, bo prawa do tych filmów mają ma ktoś inny. Wiemy, ile na przykład ile rzeczy z Warnera się pojawia na, nie wiem, na Netflixie w tym momencie. Więc to jest coś, nie mówiąc już o tym, jak to źle wygląda marketingowo, nie? Jakby newsy, że z HBO Max nie wiem, tam 2 miesiące po starcie znikają te wszystkie filmy DC na przykład, na które ludzie czekali. No, wygląda to fatalnie, nie? Tym bardziej, że no, jakby celem robienia tych dużych platform skupionych wokół wytwórni było skupienie tego całego kontentu wokół tej platformy. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że oni cały czas mają ten bzdurny, to nie jest problemem oczywiście i pewnie nie będzie problemem u nas, ale mają ten problem w związku z tym, że w USA nie wyszli na platformy, czy raczej inaczej, na urządzenia do właśnie odbierania tego typu platform streamingowych Amazonu i Roku, które są mega popularne w USA i mają jakieś, nie wiem, 80 milionów tutaj gospodarstw domowych. A HBO Max tam po prostu nie ma, bo najwyraźniej nie podpisali jakieś umowy, nie dogadali się czy coś takiego. I to jest kolejny problem, bo znowu ograniczyli sobie w tym momencie dostęp do szerokiej bazy tutaj odbiorców, nie? Którzy mają wszystkie inne do wyboru, mają Netflixa, mają Hulu, mają Apple TV Plus i tak dalej, i tak dalej. HBO Max tam nie ma. Mało tego, osoby, które do tej pory miały na przykład HBO Now w USA na swoim, nie wiem, Amazon. Nie wiem, nie wiem, jak to jest, co Amazon teraz produkuje. Kiedyś produkowali Fire, czegoś tam się nazywało. W każdym razie, jeśli w USA ktoś miał urządzenie Amazonu, od Amazona albo właśnie Roku, no to mieli HBO Now. I ta platforma działała. I mogli sobie oglądać, powiedzmy, rzeczy z HBO. To działa tak, jak HBO Go u nas działa w tym momencie. Ale teraz po starcie... No, ale działało, tak. Jeszcze coś mogli obejrzeć. Natomiast teraz jest jeszcze lepsza sytuacja, bo wielu użytkowników pisze, że zmieniła im się aplikacja na HBO Max. No bo tak faktycznie miało być, nie? Że w momencie premiery HBO Max, HBO Now zamieni się w Max i tak dalej. Tylko że Max już nie mogą odbierać, bo nie działa. Nie mają ikonkę, która nie działa. I aplikacja zwyczajnie się nie uruchamia, więc usługa też poszła do piachu. Więc nie tylko, wiesz, nie przybyło im klientów, ale wręcz stracili dużą część klientów w tym momencie, więc... No nie wygląda to dobrze dla HBO Max.
HBO Max to jest straszny false start. Oni w ogóle, mam wrażenie, że to było tak nieprzemyślane. Jakby ja pamiętam, jak my mówiliśmy, wow, tutaj będą produkować takie i takie seriale oryginalne i jeszcze wchodzą z całą bazą HBO, nie? Która, umówmy się, no to jest jakoś sama w sobie, te seriale HBO. Już pomijając Grę o Tron, która była przez lata, a Czarnobyl ostatni, który był przecież nie tak dawno temu tak wielkim sukcesem. No generalnie co HBO jakby wypuszczało, to były wielkie sukcesy. I teraz chodzi o HBO Max, które miało być takim, wiesz, z przytupem, nie? I nie dość, że im content ucieka, nie dość, że to działa tak, jak działa, to wydaje mi się, że no, tutaj absolutnie chyba największym problemem takim reklamowym na start to był ten jakikolwiek brak oryginalnego contentu. Oni wypadli pod tym względem gorzej niż Disney+, który wiemy, jak ma małą ofertę. Ale Disney+, przynajmniej jak wszedł, to wszedł z Mandalorianem, który jednak, jakby nie patrzeć, był... No, światowym sukcesem, na ile można nazwać światowym sukcesem przy ograniczonych dostępach Disney+, no ale jednak był. I HBO nie miało nic takiego, miałem wrażenie, jakby oni po prostu tak się spieszyli z tym, że jeszcze teraz, patrzcie co Netflix robi, kwarantanna, dobra, może odpalimy to troszeczkę później, ale nie możemy czekać, no bo kwarantanna. No i z jednej strony rozumiem tą decyzję, ale wydaje mi się, że na tym etapie to im więcej złego niż dobrego przyniosło, bo jakby już pierwsze wrażenie jest zrobione. Wiemy, jak jest dzisiaj z pierwszym wrażeniem. Jakby nawet jeżeli za rok HBO Max będzie uznawane za coś lepszego, to ludzie będą już niektórzy, wiesz, sparzeni, niekoniecznie będą chcieli z tego skorzystać. No chyba, że wyprodukują jakąś naprawdę super rzadką, super popularną produkcję, która będzie dostępna tylko na HBO Max. Bo jeżeli będzie dostępna w jakikolwiek inny sposób, to też może być z tym problem. Więc mówię, wydaje mi się, że po prostu to pokazuje, że ten pośpiech wbrew pozorom nie wyszedł dobrze. Może gdyby ten pośpiech był na początku kwarantanny, gdyby ktokolwiek spodziewał się wirusa na świecie, byłoby dziwne, gdyby nagle HBO się spodziewało, miałbym co do nich spore podejrzenia, no ale gdyby jakoś tak to się zgrało, że odpaliliby to na początku, powiedzmy, że byli gotowi odpalić to w kwietniu, a odpaliliby to w marcu czy w lutym, jakoś troszeczkę wcześniej, może by coś to dało, ale na tym etapie to jest za późno i za wcześnie jednocześnie. Więc wydaje mi się, że to jest dla nich w tym momencie trochę jakby katastrofa PR-owa, szczerze mówiąc. W Polsce nie mamy do tego dostępu, wiele osób też na to narzeka, ale ja czytałem masę opinii ze Stanów i żadne nie są przychylne. Po prostu HBO Max ma tak fatalną opinię, jak sobie pomyślisz, jeszcze HBO, co jak co, ale no użytkownicy są po prostu sfrustrowani tym, że dostali tak marny serwis od czegoś takiego jak HBO.
No, ale to tylko pokazuje, że wiesz, jakby mniejszym złem jednak będzie poczekać i dopracować serwis, nie? I faktycznie nie marnować właśnie tego pierwszego wrażenia, bo później trudno to odkręcić. I tak jak wielokrotnie mówiliśmy na przykład o tym, że no Disney Plus powinno wyjść troszkę wcześniej, nie? Że pewnie żałują, że nie wyszli wcześniej na przykład w związku tutaj z wydarzeniami w tym roku. I nawet oni mieli, powiedzmy, wyboisty start, nie? W związku z tym, że tam padały serwery i tak dalej. Też nie mieli wszystkich pozycji w swojej bibliotece, ale generalnie jakby wyszło to na prostą. W tym momencie jakby problem jest to, że teraz nie wchodzą cały czas jakieś nowe produkcje, ale ostatnio wszedł Artemis Fowl, więc spokojnie jest co oglądać.
No zaraz natomiast... będą mieli Hamiltona, jakby nie patrzeć, co, który starają się podkręcić do tej rangi Myślę, że w Polsce to jeszcze niekoniecznie, ale w Stanach to raczej będzie głośne, a że w Polsce nie ma Disney Plus, to kogo to obchodzi na tym etapie, więc...
No, wiesz, nawet w Polsce, powiedzmy, jakby fanów nie ma znowu aż tak znowu dużo, ale są głośni, tak? I oddolna kampania na pewno będzie tutaj działała, natomiast no, Disney na tym nie skorzysta, bo nie ma Disney Plus.
Disney Plus najbardziej, jeszcze tylko powiem, cierpi na tym, że no ten Falcon Winter Soldier, nie? Te duże rzeczy musiały być odsunięte, ale jeżeli w ten sposób na to popatrzysz, no to Netflix też swoje głośne seriale, niektóre musiał odsunąć. Wiedźmin, no to tutaj możemy wspomnieć, że ogłoszono, że produkcja jest, będzie, znaczy wracają na plan aktorzy tak 17 sierpnia, więc siłą rzeczy cała produkcja będzie przesunięta mocno i jakby nie patrzeć, te ich okręty flagowe też będą przesunięte, więc jakby to nie jest coś, co tylko Disney oberwał, a no HBO jest drugo, no i co, oni, ich najbliższy okręt flagowy to będzie Snyder Cut za pół roku, czy coś takiego. To nie wygląda dobrze.
No, no właśnie, to jeszcze kończąc w takim razie te nasze wieści streamingowe, to no właśnie, mieliśmy sobie powiedzieć jeszcze o tym Wiedźminie i no myślę, że tutaj też fani wszyscy czekali na jakieś informacje na temat wznowienia produkcji. No dobra, w takim razie zakończmy ten kącik streamingowy, wieści ze streamingów i jeszcze na koniec sobie pomówmy o paru innych tutaj informacjach. Ploteczki najpierw, tam. Czyli mamy parę informacji związanych tutaj przede wszystkim z MCU i kolejnymi ruchami. Bo teraz tak, mamy masę rzeczy, mówiliśmy o tym osobno, w osobnych materiałach, które dzieją się w Warnerze i w DC Films i rozmaitych tutaj planach i ogłoszeniach i tak dalej. No ostatnio oczywiście news numer jeden, Michael Keaton, który jest obecny wszędzie, co mnie bardzo cieszy, Michael Keaton powinien być obecny wszędzie cały czas. A no, Marvel Studios siedzi dosyć cicho, nie? Mało tego, no, DC zapowiedziało ten swój event DC Fandom, który będzie sobie trwał w sieci, gdzie mają znowu pojawić się jakieś ogłoszenia odnośnie filmów, gier, między innymi ma być pokazane coś w związku z Suicide Squadem wreszcie Jamesa Gunna, więc pewnie znowu będzie głośno o tej części, powiedzmy, tego superbohaterskiego świadka. Pytanie właśnie, na czym będzie mogło odpowiedzieć Marvel Studios? I póki co, no, mamy ploteczki, parę ploteczek związanych
No. Że wydaje mi się, że Marvel celowo jakby czeka z tym, bo oni wiedzą, że już raz się w tym momencie przejechali na tym, że ta Black Widow nie walnęła, kiedy miała i ta makina nie ruszyła i wydaje mi się, że oni nie chcą znowu robić przestojów, bo lepiej jest poczekać odrobinę dłużej i znowu ruszyć pełną parą, tak mi się wydaje przynajmniej, z tą całą ich machiną. Wiadomo, że oni są w zupełnie innej sytuacji niż DC. DC może sobie na to pozwolić, bo DC ma bardziej jakby rozszczepione te swoje produkcje, prawda, na wszystkie strony. Natomiast Marvel jednak ma dalej tą zbitą masę, która jest ich ta machina produkcyjna i oni nie bardzo sobie mogliby pozwolić na to, żeby teraz coś podgrzewać i potem znowu do listopada robić, nie wiem, przestój. Wydaje mi się, że oni wolą teraz jeszcze, już jak już czekamy, to już poczekać. Jak zaczniemy zbliżać się do Black Widow, do listopada, wtedy pierdolnąć, że tak powiem, i już nie odpuszczać nogi z gazu, nie? Tak przynajmniej ja stawiam, że jest ich podejście, bo kolejne przeczekanie mogłoby jeszcze bardziej zaboleć, jeszcze bardziej obniżyć ten hype w porównaniu do tego, jeżeli nic nie dostaniemy aż do listopada. Taka jest moja teoria.
No, też mi się wydaje, że jeszcze sobie poczekamy na jakieś informacje, poczekamy na jakieś ewentualne materiały, nie wiem, Eternals na przykład.
No, tak, do momentu, kiedy będą się zbliżać pewnie.
Tak,
do momentu już właśnie.
Tak, że będą mogli zagwarantować, że ten ciąg informacji będzie trwał, nie? Dokładnie. Bo w zasadzie przed wybuchem epidemii, no było w zasadzie tak, że praktycznie co jakiś czas mieliśmy o czym mówić, nie? Jeśli nie o trailerze, to o jakichś doniesieniach, o jakichś castingach i tak dalej. Dopiero potem się to oczywiście zatrzymało i no, zobaczymy, jak będzie dalej. Natomiast te informacje, plotki, które do nas dotarły, między innymi od Jeremiego Conrada, mówią, no są dosyć ciekawe, może w ten sposób, bo tutaj od dawna toczy się tutaj dyskusja między fanami, co tam z Doktorem Doomem będzie w związku z tym, że no, Marvel ma w tym momencie prawa do Fantastic Four i na pewno będą chcieli tego Dooma w jakiś sposób wykorzystać, tak zakładamy. Tym bardziej, że już wcześniej oczywiście były te, zanim jeszcze przyjęto Foxa, były te informacje, doniesienia, że Fox miał w planach zrobić solowy film z Doktorem Doomem i tak dalej. Ponoć Kevin Feige rozmawiał o tym w ogóle z Hawley'em, tak? No, pewnie luźno tylko i bez żadnych konkretnych celów, ale jeśli być może rozmawiał o tym z nim wtedy, to być może będzie teraz chciał włączyć w jakiś sposób Dooma do MCU. A tak się składa, że o ile Doktorów Doomów już mieliśmy w filmach i nigdy nie byli specjalnie sportretowani dobrze, to inna sprawa, że nigdy to nie był ten Doktor Doom urzędujący sobie w Latferii, nie? W tym swoim fikcyjnym państewku. MCU ma już swoje fikcyjne państwa, nie? Które sobie tam istnieją z Sokolą na czele. Tak. No, z Wakandą. Więc wprowadzenie nie Sokowi, tylko Latferii też nie byłoby specjalnie problemem. I tutaj Jeremy Conrad mówi, że ze swoich źródeł dowiedział się, że w MCU ma się pojawić Lucia von Bardas. I teraz kim jest Lucia von Bardas?
Lucia von Bardas była regentką Latferii, kiedy akurat mu było tam Duma. Tak się składa, że Dum miał swoje przygody, na przykład trafił do piekła. Zdarza się. I w tym momencie Latferię urządziła Lucia von Bardas. I z nią najpopularniejsza historia związana to jest, nie mylić, Secret War. Nie mylić Secret Wars, zupełnie co innego. To jest Tajna Wojna Nicka Fury'ego, gdzie on wysłał kilku swoich agentów. Dawno to chciałem. Na pewno był tam Wolverine, na pewno był tam Spider-Man, chyba Kapitan Ameryka i Luke Cage. Głowy nie dam, bo to strasznie dawno temu czytałem. Gdzieś jest w wielkiej kolekcji też. I w każdym razie wysłał ich, żeby zrobić rozwałę w Latferii. Ostatecznie wysłał tam też po cichu Quake, która zrobiła tam totalne zniszczenia i zrównała z ziemią tam dużą część Latferii. No i jakby a potem wybrał im mózg, jak to Nick Fury, i wyczyścił im pamięć o tym, żeby nie pamiętali tych wydarzeń. I jakby historia jest o tym, że Lucia von Bardas robi zemstę za to, że ją tak Nick Fury dorwał. W każdym razie, co mi mogłoby mówić pojawienie się Lucia von Bardas, to zakładając oczywiście, że tutaj operujemy, że jest to prawdą, to mogłoby dać fajną podbudowę pod to, co o czym mówiliśmy od dawna, czyli żeby nie robić genezy Fantastycznej Czwórki Doktora Dooma. I nie robić tego w ten sposób, że mamy tego Dooma, on tam siedzi, czy on dopiero dochodzi do władzy, czy coś, ale moglibyśmy zrobić to na tej zasadzie, jak wielokrotnie zakładaliśmy, że na przykład Fantastyczna Czwórka była kiedyś, nie wiem, wpadła do innego wymiaru, czy coś w tym rodzaju, i ich nie ma, nie? I z Doomem zrobić tak samo. On był kiedyś, ale teraz go nie ma. Teraz jest Lucia i ona rządzi sobie Latferią, i zrobić powrót Dooma, zrobić solowy film Dooma, i wtedy możemy Dooma pokazać jako gościa, który przejmuje władzę i jest generalnie tym złym, ale może nie aż tak złym. Może to jest ten gość, który w przeciwieństwie do von Bardas przynajmniej jemu zależy na poddanych swoich, tak? Jest dalej tym antagonistą, ale jednak tym antagonistą, dla którego Latferia stoi na pierwszym miejscu. I może i wtedy byłby ten dużo ciekawszy Doom. Jeżeli zderzyć go od razu z postacią, którą trzeba obalić, która jest na razie, no bo Lucia von Bardas była typowym złoczyńcą, to ona nie miała takiej głębi jak Doom. Ona była zła i tyle. Więc jakby dać kogoś takiego i go zepchnąć, to właśnie można by zrobić, powrót Dooma, powrót Fantastycznej Czwórki jako ktoś, kto był wcześniej, bo mówimy o tym, że jakby geneza Fantastycznej Czwórki na tym etapie nie byłaby fajna, a wprowadzenie ich jako tych Incredibles już z dziećmi na przykład, już z Valerią i Franklinem, już z jakby ustanowiona drużyna, która powraca, bo ich wywaliło z Negative Zone czy skądkolwiek, gdzie utknęli na parę lat, im czas nie przepłynął, może tamtym przepłynął, nieważne, może utknęli razem z Doomem. I wydaje mi się, że jakby chciałbym, żeby to była prawda, bo to byłby fajny klocek budowlany właśnie pod tego typu wizję, której Doom powraca, a nie od nowa pokazujemy, jak on się stał Doomem.
Tak, ale właśnie jeśli jakby zaczynamy budować wątek Dooma od jakiejś innej postaci z nim związanej, to też oznacza, że no, ktoś tam czytał te komiksy trochę szerzej niż tylko te, gdzie Doom jest tym sztampowym vilanem, nie? I jedyne co robi, to musi pokrzyżować plany Fantastycznej Czwórce, bo ich nie lubi. Bo Reed Richards jest jego arcywrogiem. Tylko że to jest jednak postać, która ma trochę więcej jakby wokół siebie, nie? Jakby jest cały świat wokół niej zbudowany, co no myślę, że to bardzo dobrze będzie świadczyć o tym samym wątku, więc bardzo dobrze, nie? Zresztą im więcej tych wątków związanych z Doomem, z tym jak on prowadzi to swoje państwo i tak dalej, tym lepiej, bo to jest najciekawsza część tej postaci. Oczywiście. Nie? Bo jak orientujesz się w którymś momencie, że on jest faktycznie kompetentnym tutaj władcą tego państwa, już nawet niezależnie od tego, czy jest tyranem, czy nie jest tyranem, ale że jest kompetentny w tym, co robi, to już dodaje mu sporo głębi, nie?
Jest cała masa fantastycznych historii, w których widzisz, jak bardzo Doomowi zależy. Jak on jest gościem. Zresztą ostatnia była fantastyczna seria Dooma. Chyba ona była nominowana do Eisnerów za coś tam. I ona się jeszcze nie skończyła. I tam była seria, w której Doom jest wrobiony w dużą rozwałkę, zniszczenie bazy na Księżycu i zrobienie ogólnie, zamordowanie wielu ludzi, bo zrobili to terroryści z flagą Latferii, więc natychmiast odbiło się na Doomie. I wszystkie, to jest taki masowany atak, który powoduje, że wszystkie systemy obrony Latwerii też siadają. Więc natychmiast w Latwerii są wystrzelone jakieś pociski z innych krajów i tak dalej, i one lecą i on dostaje informację od swojego sztabu, że jakaś wioska na przykład została zniszczona. I on wie, że w tej chwili jakby zaczął walczyć, to więcej ludzi by zginęło, no bo on nie jest w stanie swoich super magicznych kopuł czy innych rzeczy robić wokół tego, więc co robi? Natychmiast się poddaje. Natychmiast się poddaje narodom zjednoczonym, wiesz, od razu. Żeby tylko więcej ludzi w Latwerii nie zginęło, nie? To jest świetnie pokazany Doom, który jest dalej tym gościem, który może w tym samym komiksie torturuje dziennikarza, który go jechał na wizji i go znieważył. Więc no dalej to jest ten sam facet, nie? I dlatego właśnie jest złożony.
To jest dalej facet, który się podda, ale zrobi to w trzeciej osobie, nie?
Więc... tak, tak.
No, to jeszcze jak jesteśmy przy no, całkiem spoko wiadomościach, no to jeszcze jedna informacja czy plotka, którą podaje dalej Jeremy Conrad, mianowicie dotycząca z kolei ewentualnej reżyserki, która miałaby pracować przy którymś z filmów Marvela, Deborah Chow, która zresztą no, z Marvelem już miała trochę wspólnego, bo między innymi reżyserowała odcinki Jessica Jones w
Iron Fist.
Iron Fist też, no. I ostatnio oczywiście reżyserowała też odcinki Mandaloriana, które były fantastyczne i myślę, że nawet jeśli ktoś nie był przekonany po jej robocie w Jessica Jones i Iron Fistie szczególnie, no to pewnie zmienił zdanie. No a oczywiście ma w planach jeszcze Obi-Wana, nie? W zasadzie cały ten serial. Natomiast spotkała się z według bardzo sprawdzonego źródła, tak przynajmniej Konrad pisze, spotkała się z Kevinem Feigiem, żeby omówić parę projektów, którymi mogłaby się zająć. Co też nie jest niczym nowym, no bo zwykle Marvel tak robił, że najpierw siadali z ewentualnym reżyserem i obgadywali, jakie możliwości mają, jakie możliwości mogą dać i tak dalej, i tak dalej. I później taki twórca przyjmował ten projekt. Ponoć tak się wydarzyło całkiem niedawno z tą parą reżyserów, która robiła Bad Boys for Life. Jak oni się nazywali? Nie pamiętam. W każdym razie no, zrobili dobrą robotę w tym filmie, ciągle na szczycie box office i no ponoć już Kevin Feige obgadywał z nim możliwości robienia kolejnych filmów. Oczywiście żadnych konkretów jeszcze póki co nie nawet jeśli ustalili jakieś konkrety, co jest mało prawdopodobne, to jeszcze nie są oczywiście podawane. Natomiast no, jeśli chodzi o Deborah Chow, no to pierwszym filmem, który się tutaj rzuca na myśl, no to jest Captain Marvel. Tak, Captain Marvel 2, no bo w tym momencie film jest bez reżysera czy reżyserki, Anna Boden i Ryan Fleck, którzy robili pierwsze filmy, nie wrócą na sequel, będą reżyserować coś innego, nie? Jakiś serial, zdaje się. Chyba, że nie podałem tytułu, chyba nie podałem tytułu, ale powiedziano, że będą jeszcze współpracować przy okazji seriali na Disney+. Mm-hmm. Plus. No, natomiast wcześniej mówiło się o Michelle McLaren, o ile dobrze kojarzę, no ale nie zostało to potwierdzone, więc najwyraźniej dalej sprawdzają opcje. I widać, że no, chcą ewidentnie tutaj reżyserkę do tego filmu i kogoś właśnie z tą żeńską bardziej perspektywą. I myślę, że biorąc pod uwagę, jak ostatnio dużo ciekawych nazwisk pojawia się, młodych reżyserek z niedużym dorobkiem, które nagle wchodzą do Hollywood i robią niesamowite rzeczy, to myślę, że to jest naprawdę dobry kierunek, bo ja wiem, że zaraz się podniosą argumenty, że trzeba patrzeć na talent, a nie na płeć i tak dalej. Talentu no jest cała masa.
Patrzą na talent, tak?
Tak.
Odbierz de Boże czoł talent. No nie.
Tak, tylko problem jest właśnie taki, że talentu jest cała masa. Tylko, że do tej pory nikt nie sięgał po ten talent, jeśli
nie
płeć
było
była nie ta, nie odpowiednia, nie? Więc biorąc pod uwagę, że ostatnimi laty po prostu masa kolejnych reżyserów udowadniała, że tego talentu jest naprawdę cała masa, można po prostu przebierać, to myślę, że jak najbardziej jest to dobry kierunek. I jestem pewien, że obsadzą tę powiedzmy rolę dobrze.
Captain Marvel 2 to jest jakby jedna opcja, bo cały czas mówimy o tym, że jakby tak, pewnie będą chcieli reżyserkę do tego wrzucić. Natomiast jakby w grę wchodzi również, skoro rozmowa jest na tym etapie, możemy założyć, że Wielki Kevin już ma takie plany jak Captain Marvel czy Black Panther, już ma tam obsadzonych ludzi, tylko jeszcze ich nie podał. A skoro spotkanie było stosunkowo niedawno, to może rozmawiają o przyszłych projektach, prawda? Bo jakby to też bierzemy pod uwagę, Captain Marvel 2 już ma przecież ogłoszoną datę, tak? To jest 2022. Więc w tym momencie, znaczy cholera wie, czy się nie przesunie, ale na tą chwilę to jest 2022, tak? Więc to nie jest już tak daleko, to znaczy dalej jeszcze możliwe, żeby reżysera na tym etapie dobierać. To nie jest tak źle, jak było pierwotnie z Doktorem Strange'em, którego trzeba było natychmiast przemieniać. Ostatecznie Sam Raimi dostał więcej czasu, ale to wiadomo, że z inne okoliczności były ku temu. No więc to może być jakby cały czas inna bohaterka, a wiemy, że no publika jest chętna. Publika jest chętna na kolejne solowe postacie żeńskie i na razie, jakby nie patrzeć, Marvel cały czas kolejnych nie zapowiedział. Jasne, Disney Plus będzie miał Miss Marvel i będzie miał She-Hulk, ale jeśli chodzi o filmy, no to tak Captain Marvel i no Black Widow, która... Nazwijmy, ja bardziej Black Widow widzę jako ten zaległy projekt niż nowy twór, powiedzmy tak, nową bohaterkę. No jeszcze cały czas tam nic nie ma. No jest ta plotka od Daniela Richtmana o Firestar, o kolejnej bohaterce, z tym, że no Firestar, nie wiem na ile to byłby dobry pomysł robić jej postać, wydaje mi się, że jest dużo więcej mocniejszych bohaterek, wydaje mi się, że kiedy masz coś takiego jak X-Men pod ręką, gdzie kobiety... Na dobrą sprawę, no może poza pierwszą genezą, gdzie Jean Grey biegała i mówiła jestem najsłabszą ze wszystkich X-Men, to może poza tym momentem później kobiety jakby zawsze były X-Men dużo ważniejsze niż w innych elementach Marvela, o tak powiem. Jakby w Avengers gdzieś tam były, gdzieś tam w innych drużynach, tak? W Fantastic Four ta Sue dopiero do 80 roku mało znaczyła. W X-Men już jak pojawiła się Storm, to już był ten moment Storm najpotężniejsza z X-Men, potem Rogue, Psylocke gdzieś po drodze, Jubilee, to były te postacie, które też dzięki animacjom na pewno się rozrosły. I wydaje mi się, że jakby jeżeli... O Firestar możemy za chwilę jeszcze pogadać i o tej plotce, natomiast jeśli chodzi o samą Deborah Chow i jeśli bym widział jej przyszłe projekty, to może coś w tą stronę, może właśnie... Może to już ze stajni Foxa, jakby mówię, w momencie, kiedy patrzymy poza 2022, to ja się wcale nie dziwił, gdyby tutaj była rozmowa może właśnie o Fantastycznej Czwórce, a może chcą zrobić jakiś żeński skład związany z X-Men, może chcą zrobić solowy film o Storm, wreszcie, zróbcie to proszę, ta postać zasługuje po tych dwóch nieudanych inkarnacjach na coś więcej, więc nie wykluczam, że raczej rozmowa dotyczyła czegoś nowego, a niekoniecznie Captain Marvel 2.
No właśnie, jeszcze a propos reżyserek, ja mam nadzieję, że w ogóle więcej pojawi się tych twórczyń w stajni Marvela, bo tak jak wspomniałem, jest tyle bardzo fajnych reżyserek, które, wiesz, robią jeden film i ma całkiem niezłą ocenę, nie wiem, na Rotten Tomatoes, ale oglądało 5 osób na jakimś festiwalu, a potem dostają dużo większy film i radzą sobie z tym świetnie, jak Cathy Yan na przykład z Birds of Prey, nie? Która też miała za sobą tylko ten film Dead Pigs, który nie widziałem do tej pory, a potem zrobił Birds of Prey, które było rewelacyjne, nie? I
no nie spokojnie... pieniędzy niestety, ale też się zgadzam.
No to jest nie sądzę, żeby ktoś winił za to reżyserkę w tym momencie. Jeśli nie będą robić sequelu do Birds of Prey, to, a o tym też się zresztą mówił ostatnio, to niech zgarną w takim razie Cathy Yan, jestem za tym.
Będą, Harley Quinn jest na fali.
Nie dziwi mnie to specjalnie. Okej, słuchaj, to tak, jeśli chodzi o Jeremy'ego Conrada, to chyba tyle. To przeskoczmy sobie jeszcze do innego ze skuperów, do Daniela Richtmana. I zanim przejdziemy do tego, o czym ty wspomniałeś, bo ja teraz nie mam tego przed sobą, to jeszcze parę rzeczy, które teraz wypatrzyłem u niego na Twitterze. On na przykład pisze o tym, że Michael Keaton to replace Ben Affleck as the DCU Batman, czy to jest nie to, co było, powiedzmy, w... A, okej, okay, to jest coś, co pisał wcześniej, zanim te newsy się pojawiły. Okej, okay, więc dobra. No i potwierdza tylko to, że ta trylogia z Pattinsonem, którą robi Matt Reeves, no będzie poza DCEU, będzie czymś oddzielnym, tak jak Joker. No, to mniej więcej to, o czym mówiliśmy wczoraj na streamie. No jest jeszcze ta kwestia związana z Firestorm, o której wspominałeś.
No to jest jedynie informacja na jego Patreonie, że Marvel planuje wprowadzić, przedstawić nam Firestorm w MCU i to wszystko. Jeśli chodzi o Firestar, ja kocham The New Warriors, żeby nie było. To jest ta drużyna, do której dołączył Richard Rider i był z nimi długo i w ogóle. I może gdyby chcieli zrobić na przykład The New Warriors w ten sposób i dać jako taką trochę młodszą ekipę, tą taką bardziej niedoświadczoną, która chce się wyrobić i pokazać tych wszystkich nieudaczników, którzy pojawili się w latach 90., którzy się tam zebrali i pokazać ich w... tutaj teraz w ramach współczesnych czasów, tak jak w komiksach jest wprowadzane New Warriors, to zrobić tych klasycznych New Warriors, tylko ich przenieść na nowe czasy i dać w ogóle Nightcrasher, który w latach 90. jeździł na deskorolce, to pół biedny. Nightcrasher dzisiaj jeżdżąc na deskorolce byłby jeszcze 100 razy bardziej krucjalny. Więc może tak by to zrobić. Natomiast jeśli chodzi, mówimy o samej Firestar, to wiemy jak powstała Firestar. Było Spider-Man and His Amazing Friends i zmienili płeć Human Torchowi i była Firestar w tym serialu i tak powstała Firestar i to była postać, która miała swoje mikrofalowe fale, które potem dały jej raka. bo podobno jak się za długo masz, przebywasz z mikrofalami, to nie jest dla ciebie zdrowe. Potem oczywiście jakoś tam się z tego wyleczyła i przestały na nią działać jej moce, ale Firestar, co jest dosyć istotne, jest mutantką. Pełnoprawną mutantką pod każdym względem. Więc jeżeli pojawi się Firestar, to ja bardziej jakby ciekawsza dla mnie jest tutaj niż sama Firestar, którą, jak mówię, jako część The New Warriors uwielbiam, ale ciekawsze jest dla mnie to, że to będzie postać, jeżeli faktycznie ją wprowadzają, przy której, no, jestem już raczej pewny, nie będą ukrywać słowa na M i jakby... To byłoby ciekawe, gdyby zacząć od mutantów, nie od X-Men, tylko właśnie jakiś Firestar czy kogoś takiego, nie? Justice na przykład razem z nią wprowadzić te postacie na boku, nie? Którzy byli mutantami.
No, znaczy, z drugiej strony no, też jakby nie muszą tego robić, nie? W sensie, no, Firestar może być po prostu dostać swoje moce na jakiś inny, w jakiś inny sposób, no, ale z drugiej strony po co by robić wtedy film o Firestar?
Po co, dokładnie? Kiedy jest... ty teraz już
no
mamy...
chyba, że wiesz, pojawi się nagle reżyser, który stwierdził, kurczę, mam genialny pomysł na Firestar i przyszedł z tym pomysłem i stwierdzili, kurczę, to jest złoto. Ale mało prawdopodobne.
Ja właśnie, chodzi o to, że Firestar... Mówię, czytałem w cholerę komiksów z Firestar i ta postać nigdy nie była jakaś interesująca. No, ona miała ten motyw ojcem, który popierał jej moce i potem jej ojciec został postrzelony w ramach tam vendety na wszystkich New Warriors. Potem był ten motyw z rakiem. Potem dołączyła na chwilę do X-Men czy coś takiego, ale ona naprawdę nigdy nie miała takiego swojego... jakiegoś swojego momentu. Jakby już dużo ciekawe... Jeżeli coś było ciekawe, to była jej relacja z Justice, drugim mutantem w The New Warriors, który w szamotaninie zabił swojego ojca, który się na niego rzucił, kiedy odkrył, że on jest mutantem. I Justice musiał trafić potem do więzienia i ona musiała go wspierać. I wiesz, była tą jego partnerką, która miała... Było to bardziej zderzenie dwóch domów, z których pochodzą, nie? Ona miała tego suportującego ojca, a Justice tego ojca, który był terrorem po prostu w domu i jeszcze którego Justice zabił przy okazji. Chociaż jakby sam nie był... Nie był złoczyńcą, tak? I musiał odsiedzieć niedługo, bo to było w obronie własnej i tak dalej, ale musiał tam, nie wiem, rok odsiedzieć w więzieniu czy coś takiego. I jakby ta relacja była ciekawa, ale sama Firestar, no jak przypominam sobie komiksy i tak dalej, to nie kojarzę z nią nic, co byłoby tak naprawdę wyjątkowego dla niej. To jest fajny pomysł. To jest, wiesz, z tego można zrobić film. No ja nie... Ktoś musiałby... Jasne, to jest możliwe, tak jak mówisz, ktoś może mieć super pomysł, ale ja go nie mam i nie widzę na bazie komiksu.
No, znaczy, to w sumie, gdyby na przykład zaczęli generalnie eksplorować motyw mutantów, właśnie zaczynając od dużo mniej znanych postaci, bo pasowałoby im to do scenariusza, wiesz, po prostu mają pomysł na scenariusz i do niego dobierają jakieś postacie, które będą jakoś tam pasować do tego, to nie byłoby znowu nie w stylu MCU, nie? Biorąc pod uwagę, że nie wiem, kosmos zaczęliśmy poznawać od Guardians of the Galaxy, których nikt nie znał absolutnie, nie? A nie od Silver Surfer, no okej, okay, on był akurat poza tutaj ten. Natomiast albo, no zresztą Avengers, no zaczęliśmy... Jakby w ogóle bohaterów Marvela zaczęliśmy poznawać od tych bohaterów, którzy im zostali, nie? Dlatego, że jakby z konieczności... Tak, no. Zresztą tak samo właśnie z tym kosmosem. Do tego zmierzałem, nie? Że jakby zaczęli eksplorować kosmos od Guardians of the Galaxy, a nie od Fantastic Czwórki, czy Silver Surfera, czegoś w tym stylu, no bo nie mieli do tego możliwości. I okazało się, że to działa, nie? Jakby spokojnie można pokazać kosmos za pomocą właśnie tej ekipy. Tak samo jak można zaprezentować Avengers, używając wówczas, no, dużo mniej znanych postaci niż te, które, no... Kojarzysz głównie z uniwersum Marvela, nie?
Wtedy Avengers w komiksach to, wiesz, był Wolverine i Spider-Man na przykład.
No. No, więc może teraz po prostu stwierdzić, że nawet jeśli mamy teraz wszystko tutaj pod naszymi skrzydłami, jeśli chodzi o mutantów, to i tak zróbmy to tą samą metodą, nie? Zadziałało poprzednio, może zadziała i teraz. Dobra, to chyba tyle. A jeszcze a propos Firestar. Ma jeden z najgorszych kostiumów w komiksach. Jestem ciekaw, czy w ogóle będą brali go pod uwagę,
znaczy,
że po prostu się skończy na cameo.
Nie. Ona miała raz redesign, od którego się odwrócili, nie wiem dlaczego, w okolicach, bo ona była współpracowała ze Spider-Manem podczas sławnego Maximum Carnage i w tamtych okolicach miała redesignowany, miała taki bardziej, miała taką czarny kostium i taką kurteczkę z takimi ogniami, widzę. Jakby, jak motocyklowymi. Nie był to najlepszy kostium, ale był już 100 razy lepszy niż ten żółto-czerwony kostium.
Jest jeszcze gorszy niż ten żółty.
Nie był gorszy.
Ten żółty ma jeszcze taki, wiesz, vintage,
oldschoolowy
look. Tak, a to wygląda jak kostium z lat 90. dokładnie.
No ale potem wróciła do swojego żółto-czerwonego kostiumu.
To chyba tak jak Stan, chyba to tak jak ze Spider-Woman ostatnio, nie? Ona chyba też wróciła do tego czerwonego znowu.
Miała tak fajny kostium. Jej akurat zrobili świetny redesign, tego takiego bardziej...
On jest fajny, ale jest mało wyrazisty jednak.
No,
nie?
Dobra.
Widzisz ją i nie widzisz tej bohaterki, która faktycznie się wyróżnia jakoś na tle pozostałych, więc to by ten
Cały czas czekają, w takim razie potrzebny jest redesign w stylu Captain Marvel, która po prostu wyleciała ze swoim nowym kostiumem i od razu stał się ikoniczny.
No, no ale to strzał jeden na jakiś czas, nie? Jakby... Raz na jakiś czas się pojawia tak dobry pomysł, no ale zobaczymy.
Nie przeszedłby ten kostium.
Ja w ogóle, wiesz, ja się nie dziwię, jeśli jak dostaniemy X-Men, prawdę X-Men, no to pewnie dadzą im kostiumy, no bo to jakby kostiumy są bardzo ikoniczne w temacie X-Men, ikoniczne w temacie X-Men w ogóle. Ale mam wrażenie, że jeśli nie będziemy mieli X-Men, tylko będziemy mieli film po prostu o mutantach, to raczej będą unikać jakichkolwiek kostiumów, żeby zbliżyć tych mutantów jak najbardziej, wiesz, do zwykłych ludzi, nie?
Znaczy... Jednak Firestar i Justice przez długi czas ukrywali swoją tożsamość. Dopiero jak tam byli w The New World, właśnie jak Justice poszedł do więzienia, to wtedy już jakby otwarcie wychodził i pokazał swoją twarz, no bo musiał, jakby w więzieniu i potem były... I to było o tyle fajne, że pokazywali wtedy spoza X-Men, na przykład protesty przeciwko mutantom, nie? Jak on wychodził z więzienia, stali ludzie z transparentami, mutanci do piekła i tak dalej, i on, wiesz, i on wychodzi z tego więzienia i go coś takiego wita na dzień dobry. I morderca oczywiście i w ogóle, więc jakby to ukrywanie tożsamości też przez jakiś czas było istotne, więc może...
Może tego zaczną właśnie od takich naprawdę jakby ciężkiej sytuacji, w jakiej mutanci być może nagle się znaleźli w MCU. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będą, wiesz, że to będzie jednak kwestia mutacji, a nie eksperymentów genetycznych za pomocą serum superżołnierza. Cały czas budzę się z krzykiem w nocy, jak mi się to przypomni, że są takie plotki, więc... No.
To na końcu do chyba gier jeszcze przejdziemy na chwilę.
Dobra.
Czyli do tego, że płynnie, skoro jesteśmy przy Avengers i MCU, to możemy zacząć od tego tytułu. Mamy informację co do tego, że niektóre gry z PS4, w tej chwili powiemy o dwóch, ale jeżeli słyszeliście o kolejnych takich tytułach, to dawajcie nam znać. Bo nie dziwię się, jeżeli więcej, w momencie kiedy nagrywamy, kiedy wy tego słuchacie, już więcej wydawców to ogłosiło, będą miały darmowe upgrade'y na kolejną konsolę, co jest dosyć niespotykane. Do tej pory, jeżeli wychodził remaster, albo no, to ciężko nazwać remasterem, ale mimo wszystko wersja na kolejną konsolę, która jakby nie patrzeć, ma lepszą grafikę, lepszą wydajność, wiadomo, jest lepiej zrobiona na PS4 w stronę do trójki była, no to trzeba było jeszcze raz ją kupić. Trzeba jeszcze raz za nią zapłacić. Chyba, że były naprawdę jakieś super promocje, ale to nie był standard, nie był od razu zapowiadany. Na przykład, natomiast tutaj już zarówno właśnie Crystal Dynamics, które wydaje nam nadchodzącą grę Avengers, jak i oczywiście CD Projekt Red ogłosiło, że jeżeli kupicie teraz wersję na PS4, to będzie, w którym wyjdzie PS5, możecie ją za darmo upgrade'ować do kolejnej wersji, jeżeli kupicie sobie kolejną konsolę. W przypadku Crystal Dynamics doczytałem to tylko w kwestii PS-ów, w przypadku CD Projektu również w kwestii Xboxów. Co jest ciekawe, że Avengers też wychodzi na Xboxa, więc zakładam, że jeszcze nie podali tej informacji, bo zdziwiłbym się, gdyby tylko PS miał ten upgrade. Ale jestem bardzo ciekawy, bo to jest ciekawy ruch. Czy on będzie bardziej rozszerzony? W sensie rozumiem z grami, które teraz wychodzą, kiedy ludzie mogliby nie chcieć kupować teraz gry na PS4 i poczekać, aż wyjdzie na PS5 i to byłoby dla nich bardzo nieopłacalne. Ale czy na przykład studia nie pokuszą się o więcej? Gadaliśmy wielokrotnie o tym Milesie. Czy to jest standalone dodatek? Czy to jest duży dodatek do gry? Czy co to jest? Chyba oni sami jeszcze nie wiedzą do końca. Ale gdyby na przykład teraz ogłosili, okej, macie kopię Spidermana na PS4, za darmożkę sobie wtedy możecie go odpalać na PS5 i wtedy możecie dokupić Milesa. Myślę, że byłoby zupełnie inne podejście, niż gdyby było... Kupcie to jeszcze raz, albo Miles jest tylko na PS5. Gdyby jeszcze dodali ten cukierek po drodze, ale słuchajcie, tą waszą grę, którą kupiliście, też za darmo sobie odpalicie na PS5, to jednak byłoby lepsza optyka tego wszystkiego, więc ja mam pytanie do ciebie, czy myślisz, że... Bo mówię, wydaje mi się, że jasne jest, że trend dotyczy gier, które jeszcze nie wyszły po to, żeby ludzie je cholera faktycznie kupili już teraz. Ale czy myślisz, że ten trend może rozbudować się o gry, które wyszły wcześniej, jeżeli byłby w tym interes na przykład dodatków?
Nie, wydaje mi się, że wiesz, że to jest zbyt mało opłacalne mimo wszystko. Wydaje mi się, że jeśli już będą się pojawiać takie wyjątki, to właśnie w takich sytuacjach jak teraz, że mamy multiplatformowy tytuł, który wychodzi pod koniec teraz tego okresu tej generacji. I będzie to, powiedzmy, dla wydawcy takiej gry, no, wykalkulowali sobie, że być może sprzedają wówczas naprawdę dużo więcej gier, niż gdyby wydawali je osobno na przykład, nie? No bo wtedy, powiedzmy, kogoś to powstrzymał przed kupnem gry na PS4, a kupi sobie dopiero na PS5, jak już cena stanieje i wtedy wydawca już nie zarobi na tym tyle, ile by zarobił, gdyby ktoś kupił to w premierę, nie? A w tym wypadku ktoś kupi ten tytuł w premierę i z myślą o tym na przykład, że jak będzie miał PS5 za jakiś czas, no to ten dalej będzie mógł sobie w to grać. Natomiast przy okazji Milesa wydaje mi się, że to znowu się Sony nie będzie opłacać, nie? Że jakby oni sobie pewnie pomyślą, że w tym momencie, wiesz, ten Miles, jakby no okej, to nie jest, to ma nie być duża gra, nie? Ale mimo wszystko wciąż jest to jakiś tam tytuł, który może kogoś zachęcić do kupna konsoli, będzie jakimś tam argumentem, przynajmniej w teorii.
Zakładamy, że Miles w tym momencie nie jest standalone'em. Zakładamy, że potrzebujesz oryginalnej gry, bo jeżeli Miles jest standalone'em, no to wtedy już jest...
No na razie wszystko wskazuje, że jest, że jest, nie? Że po prostu jest tą osobną grą. Powiedzmy, nie takiej samej długości jak podstawka, ale osobną grą. Zakładam, że tak jest. No, jeśli będzie co innego, no to w ogóle zmieni tutaj mój argument. Ale zakładam, że jest. W związku z tym no jest to jakiś argument, że głosi na nową konsolę, więc Sony nie, no, za cholerę się nie zgodzi, żeby to wyszło teraz na PS4, no bo to zwyczajnie, przynajmniej na premierę, nie? No bo to nie, wówczas nie będzie napędzało sprzedaży nowej konsoli mimo wszystko, nie?
Faktycznie jednak to też jest ekskluzyw, różnica między tym a właśnie wspomnianymi Avengers czy Cyberpunkiem jest taki, że są multiplatformowe, wychodzą też na PC-cie, wychodzą na Xboxie, więc jasnym jest to też, że firmy będą pewnie chciały iść na rękę właśnie CD Projektowi, czy tutaj Crystal Dynamics, w związku z tym, żeby ludzie kupowali jednak na ich konsole, a nie powiedzmy na peceta, czy wiesz, czy nie kupowali, tak jak mówisz, czy nie kupowali wcale, jeżeli nie chcą grać na pececie, to by czekali z tym, no więc... Tak, może ekskluzywnie. No
wiadomo, że im zależy na tym. Wiadomo, że wydawcom zależy na tym, żeby sprzedało się w premiery, nie? Bo po jakimś czasie, jak mija ten tydzień, dwa, trzy, no to ta wartość tej gry spada bardzo szybko. Więc w tym momencie wyobrażam sobie, że nie wiem, może zaczęli się po prostu obawiać tego, że w którymś momencie gracze właśnie stwierdzą, że no to po co ja będę kupował tego Cyberpunka teraz na czwórkę, jak nie wiem, za pół roku kupię sobie piątkę, bo będzie więcej gier, no i wtedy dopiero
ogram piątkę,
nie? I będzie dużo taniej, nie? Więc a w tym momencie jednak, no jest, nie wiem, to psychologicznie tak działa na zasadzie, że kurczę, no dobra, to ja kupię teraz, nie? I tak będę sobie mógł grać po prostu przez najbliższe 3 lata, jak wymienię konsolę. Więc wydaje mi się, że to jest dobry ruch, no ale też inna sprawa, że to jest dobry ruch, który dobrze wygląda dla graczy, nie? Jakby, o, zobacz, troszczą się o nas.
Tak, chcą, żebyśmy mogli grać za darmo. Gracze lubią, jak coś dostajesz za darmo. No. To nie, że dostajesz za darmo coś już, na co wydają pieniądze, ale dostajesz za darmo.
Więc to też jest w linii tego, jak tam CD Projekt Red tutaj komunikację z fanami uprawia.
I ale może uda im się sprzedać te Avengers, do którego jest...
Tak, ale właśnie ciekawi mnie to właśnie, jak z tym Avengers. Czy to zostanie tak, że to tylko na PlayStation będzie to działało, czy po prostu jeszcze nie ma informacji na ten temat?
Byłoby dziwne, gdyby tak strasznie.
Gdyby tak zostało, to by było bardzo ciekawe, bo to by oznaczało, że w takim razie ktoś, że no, nie wiem, że na przykład mają umowę z Microsoftem, że nie mogą przeprowadzić takiego tutaj manewru przy okazji konsoli Xbox Series X, no bo Microsoft stwierdzi wtedy, no to kurde, nie będą kupować naszej konsoli. To my podpisujemy tutaj umowę i w takim razie będzie tylko
na gdyby to jeszcze był jakiś time exclusive, ale jak dobrze czytam, 4 września to wychodzi na Xa, na PC-ta i na PlayStation dokładnie tego samego dnia równo. Więc no nie ma tego czasowego exclusive'u, więc jakby kto, jeżeli miał, rozumiem, że masz tylko Xboxa, nic więcej, ale jeżeli masz PC-ta growego albo PS-a, to kto przy zdrowych zmysłach kupi ci wtedy tą grę na Xboxa?
No więc mam to mówię, to by było bardzo, bardzo ryzykowne, no ale nie wiem, być może to jest kwestia też tego, że jeszcze tego nie mogli ogłosić, nie? No, ale nie sądzę, żeby to się stało jakąś wielką regułą, nie? Wydaje mi się, że no nie wiem, może już dotarliśmy do tego momentu, no słuchaj, jeśli EA zaczyna wydawać gry bez mikropłatności, to może to jest też czas, że inne firmy będą robić rzeczy, żeby sobie marketingowo coś ugrać.
Wow! Naprawdę, może doszliśmy do takiego 2020, jednak nie jest taki zły.
Może to jest ten rynek,
firmy odkryły, że bycie prokonsumenckim może przynieść im dochód.
Może firmy odkryły, że warto walczyć o tego klienta jednak, nie? Że to nie jest tak, że robią łaskę i wydadzą tę grę.
Okej, kwarantanna, koronawirus było warto.
No właśnie,
nie było, ale...
Ale z drugiej strony właśnie mówię, nie dziwi mnie, jak właśnie w takich sytuacjach jak z Milesem będą się tego typu, będą bardzo unikać takich sytuacji, ale przy multiplatformach być może pojawi się jeszcze parę tytułów, które skorzystają z tego, nie?
Chyba, mówię,
że... Dawców to może być.
Czekaj, kiedy wychodzi ten tytuł z Milesem? Jeszcze nie znamy premiery.
Nie, jeszcze nie.
Bo może ten tytuł z Milesem jednak może wyjdzie wcześniej, na przykład zrobił z nim dokładnie ten sam myk.
Może. Znaczy, z Milesem ja podejrzewam, że jest szansa, że za jakiś czas też wyjdzie i na PlayStation 4 po jakimś czasie. Mała szansa, ale wiesz, podejrzewam, że mi zależy głównie na tym, żeby to wyszło jak najwcześniej.
Żeby promowało piąteczkę, no.
Tak, żeby promowało piąteczkę przede wszystkim, nie? Ja jak już wypromuję piąteczkę, jak już się wszyscy, kto mieli zagrać, się zagrają, to może wrzucą po cichu jeszcze na PS4 jako DLC do ściągnięcia i już. I tyle. I jeszcze to ograją, także zobaczcie, o was też się martwimy, patrzcie, tak, możecie zagrać naszego Milesa.
Chcieliście przejść, ale nie kupiliście nowej konsoli, rozumiem.
Macie.
Już i tak wszyscy.
No, ale jakbyście chcieli na piątce przejść, to macie tutaj wersję pełną, nie? Tutaj do kupienia za tylko 249,99. Proszę. No. To chyba tyle, nie? Jeśli chodzi o ten temat. Jestem cały czas pod wrażeniem, że to Avengers wychodzi. Jest, w ogóle nie widać żadnych informacji, ani nic. Chyba jakiś gameplay ma dzisiaj wyjść, czy coś takiego.
Coś tam pokazywali znowu z Iron Manem, który zmienia kostiumy i tak dalej, że oni chcą pokazać, jak bardzo ważna jest ta wertykalna walka, że Thor i Iron Man poruszają się jakby we wszystkie strony. No bo jednak, co by nie mówić, latanie zwykle jest upierdliwe w grach, jakby. Jeżeli zrobią to dobrze, to może nawet jako jeden gimmick im to da jakąkolwiek reklamę. Bo do tej pory we wszystkich grach, w których zarówno naziemna walka, jak i ta powietrzna była w tym samym momencie dostępna, zwykle wychodziło to kijowo. Zwykle, jeżeli ktoś latał, to polegało na tym, że podlatywałeś i z góry strzelałeś do przeciwników, coś tak, ale nie czułeś tego, że to jest postać, która lata i walczy jednocześnie.
No, to jest trudne, nie? Trzeba poziomy projektować w zasadzie, pod to, żeby były i pod graczy grających na ziemi, i pod tych, którzy
masz
latają,
tam co-op. Jedna osoba gra Black Widow, a druga Iron Manem, tak? I no. Zrób tak, żeby jedna i druga osoba miała zrobić, czuła się doceniona i czuje tę płynność, a nie, że Black Widow walczy na dole, a mówi Iron Man, masz tylko powietrzny i tak wisisz po prostu nad tym i strzelasz dokładnie tak samo jak na ziemi, tylko że masz inny kąt widzenia, nie? To jest z dupy. Więc jeżeli to im się uda i faktycznie pokażą w tym gameplayu, że to faktycznie działa płynnie razem z tym drugim gościem, który walczy na ziemi, to może będą mieli tą jedną rzecz, którą się odbiją po tym, jak ludziom niekoniecznie się podobały niektóre inne.
No nie, widać jakiś brak jakiegoś większego zainteresowania póki co. Ale może wiesz, wyjdzie gra, będą miała świetne recenzje i się sytuacja odmieni, ale no zobaczymy. Wszyscy ale się strają żarem, tylko Last of Us 2, ale może to się też skończy w którymś momencie. Dobra, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Jeszcze mieliśmy parę rzeczy takich, powiedzmy, pomniejszych, ale to myślę, że nie ma co już się tutaj tego rozwijać. Edgar Wright robi nowy film o to. Mnie akurat ucieszyło bardzo thriller. Widzę, że tutaj te klimaty takie mroczniejsze mu się spodobały, bardzo dobrze. No, ale nie mamy dużo więcej informacji póki co, poza tym, że Jane Goldman pisze scenariusz. Jane Goldman ostatnio miała wpadkę w postaci tego Kingsman 2 Golden Circle, ale wcześniej pisała całkiem dobre rzeczy. On chyba też przy Guardiansach pierwszych współpisała scenariusz z Jamesem Gunnem.
Kingsman, więc... wyszedł nowy trailer, którego żaden z nas nie widział.
Koniec. Ja nawet nie widziałem, że wyszedł, więc...
No. Ja widziałem, że wyszedł trailer. Nie, no to jest ten film, który został przeniesiony i... Może o nim porozmawiamy, jak będzie, ale...
No, film Wrighta będzie nazywał się The Chain. A i ten, i Peter Jackson otwiera studio animacji. Co też nie jest, biorąc pod uwagę, a propos kwarantanny, biorąc pod uwagę, jak całkiem nieźle się filmy animowane sprzedają w trakcie kwarantanny na VOD, to nie jest zły kierunek, nie? Biorąc pod uwagę, że no te inna sprawa, że w ogóle animacje się całkiem nieźle sprzedają. Pytanie tylko, czy to będzie taka, wiesz, studio, które będzie robić wysokobudżetowe animacje, takie, wiesz, konkurujące z największymi, czy raczej coś właśnie, no, mniejszego. Tak. No, albo właśnie coś może po środku, nie? No bo ostatnio na przykład ta firma robiąca... Bo to w ogóle Peter Jackson ma tą firmę, którą jakby współnależy do niego, która robi efekty specjalne i ona będzie się zajmowała teraz animacjami także. Ale podobną drogę przeszła ta firma Tima Millera, nie? Która wcześniej robiła efekty do wielu filmów, a zrobili Sonica, który się całkiem nieźle tutaj przyjął, więc może to jest droga. I jeszcze sporo... No może ten właśnie Sonic też przekonał do tego, że warto. No, ale to myślę, że na razie nie ma co o tym jakoś szerzej gadać. Pewnie dostaniemy więcej informacji i wrócimy do tego tematu jeszcze. No dobra, słuchajcie, to było na tyle, także dajcie nam znać, co myślicie o tych informacjach i jakie macie zdanie na ten temat. Chętnie poczytamy w komentarzach. Jeśli macie jakieś kwestie, które chcielibyśmy, żebyśmy poruszyli szerzej, możecie zadawać nam pytania za pomocą tipów lub superchatów i link do tipów macie w opisie, napisykońcowy.pl/hajs. A znowu Łaskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!